Proszę Państwa, dzień dobry, Jakub Polaczyk. Rozpoczynamy kolejne pozbochowskie kawki. Witam Państwa w te popołudnie. Dzisiejszym bohaterem audycji będzie mistrz batuty Antoni Wit, legendarny dyrygent polski, który przed paroma dniami, bo 7 lutego, obchodził swoje 80. urodziny. I proszę Państwa, ja tylko w skrócie przypomnę sylwetkę tego wybitnego polskiego dyrygenta, który prawykonywał wiele wspaniałych arcydzieł XX wieku polskich kompozytorów, ale tak również nagrywał muzykę też poza Polską. Jest wiele nagrań płytowych. W dzisiejszej audycji właśnie będziemy rozmawiać z mistrzem Antonim Witem, ale zanim to nastąpi, parę słów o samym artyście. Proszę Państwa, Antoni Wit studiował u Henryka Czyża, też u Krzysztofa Pendereckiego kompozycję, nie zapominajmy, w Krakowie, ale też studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Później też studiował u Nadii Boulanger, słynnej pedagog właśnie francuskiej, ale też kompozytorki, która kształciła wielu wybitnych muzyków XX wieku. Otrzymał nagrodę na konkursie Herberta von Karajana i później potoczyła się kariera międzynarodowa. Był wielokrotnym głównym dyrygentem polskich orkiestr, tutaj trzeba orkiestrze Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie, a później przez wiele, wiele lat orkiestry narodowej warszawskiej, Narodowej Orkiestry w Warszawie. Był też profesorem dyrygentury w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim, nagradzany różnymi nagrodami, medalami, odznakami państwowymi w Polsce i poza krajem. Nagrodą Grammy, bo nagroda Grammy za nagranie płyty właśnie na muzyką Krzysztofa Pendereckiego, ale też różne nominacje. Mistrz w interpretacji Witolda Lutosławskiego, którego nagrał właśnie całą twórczość, o czym dowiemy się właśnie w dzisiejszej audycji, rozmowie z profesorem Antonim Witem, z którym udało nam się skontaktować przed jego koncertem w Zagrzebiu, Chorwacji. Zapraszam Państwa serdecznie do rozmowy z Antonim Witem. Jubileusz piękny. Życzymy wszystkiego najlepszego. Dużo, dużo zdrowia w tym nadchodzącym czasie i kolejnych wspaniałych kreacji, może nagrań płytowych, też z muzyką polską. I dzisiaj chciałem porozmawiać z Panem właśnie na temat nagrań muzyki polskiej. Usłyszymy nagrania płytowe z muzyką Mieczysława Karłowicza, Karola Szymanowskiego i Witolda Lutosławskiego. Moje pierwsze pytanie. Chciałem Pana serdecznie zapytać o Pana wspomnienia drogowania muzyką polską w Stanach Zjednoczonych. W Chicago, o którym jest i radio, i w Nowym Jorku, akurat z Nowego Jorku prowadzę. Czy może jakaś ma Pan wspaniałe wspomnienia? Chciałby się Pan podzielić ze słuchaczami.
Mam jedno wspomnienie, które jest bardzo istotne. Jak byłem z orkiestrą z Katowic na wielkim tournée w roku 1989, mieliśmy 20 kilka koncertów i wśród tych koncertów chyba ponad 10 razy w programie, to właśnie wybrane zostało przez stronę amerykańską, był koncert fortepianowy Paderewskiego. Mnie to bardzo cieszy, gdyż Paderewski to, no to wielka postać w naszej historii, też ważna postać w muzyce, ale w Europie to jego twórczość nie jest specjalnie jakoś tak znana czy ceniona. A na tournée, jak się jeździ, to zwykle impresariowie chcą wybierać takie utwory bardzo znane publiczności. Nic też dziwnego, że na ogół, jak jeździłem z orkiestrą, to graliśmy koncerty Chopina. A tutaj niespodzianka, ponieważ kilkanaście razy był koncert fortepianowy Paderewskiego, który zresztą świetnie grał Piotr Paleczny. Więc to było jedyne tournée, na którym prezentowaliśmy tak wiele razy właśnie utwór Paderewskiego. Również, ja nie wiem, czy to na tym, czy na innym tournée, zostałyśmy poproszeni o serenadę na smyczki Karłowicza. No, Karłowicz w Polsce jest oczywiście nazwiskiem bardzo znanym, ale za granicą też niestety jest słabo znany, więc fakt, że na tournée organizator zdecydował się umieszczenie, i to też chyba z 10 razy, serenady na smyczki Karłowicza, to taki był bardzo miły fakt, to wspominam z radością.
Chciałem się pana właśnie zapytać o planach koncertowych w najbliższym czasie. Jest rok jubileuszowy, na pewno wiele koncertów, współpraca z wieloma orkiestrami w Polsce, na świecie. Jak właśnie wygląda kalendarz?
No rzeczywiście jestem zajęty. Aktualnie jestem w Zagrzebiu, gdzie mam koncert z tutejszą orkiestrą, a w styczniu miałem koncert w Katowicach i potem koncerty w Krakowie. W lutym miałem koncert w Poznaniu i będę miał pod sam koniec miesiąca koncerty Filharmonii Narodowej. No czyli to są te cztery miasta, gdzie ja byłem etatowo związany z orkiestrą właśnie. Poznań, Kraków, Katowice i Warszawa. Ale do końca roku mam dość wypełniony kalendarz, bo mam koncerty w Szczecinie, i w Łodzi, i we Wrocławiu, później jeszcze w Białymstoku. Także no, rzeczywiście się nie będę nudził, a w tym roku jeszcze pojadę do Niemiec właśnie, żeby dalej kontynuować nagrania Noskowskiego, a rok zakończę w Tokio, przez dwa tygodnie dyrygował.
No, wspaniały kalendarz. Panie profesorze, nagrał tyle płyt, to jest trudno zliczyć. Ja nie wiem, jaka jest liczba tych płyt. To są pewnie w setkach, mi się wydaje.
Proszę pana, mnie też trudno policzyć, jeśli pan mnie pyta, dlatego że ja nagrałem mnóstwo utworów, które czasem ukazują się na różnych płytach, wie pan. I ja czasem za granicą nawet widzę jakąś płytę, których nie wiedziałem, że tam jest mój utwór, ale mniej więcej ja oceniam, że nagrałem gdzieś ponad 250 płyt, ale ja stale dalej nagrywam i to cieszę się, że muzykę polską. Ja nagrałem dwa lata temu Noskowskiego pierwszą, drugą symfonię. No druga symfonia to jest świetny utwór i to właśnie w Niemczech, w Ludwigshafen, a teraz w czerwcu będę nagrywał trzecią symfonię Noskowskiego, która też ukaże się niebawem na płytach.
Profesorze, czy będzie ten dla Naxos? Może będzie to można znaleźć, Naxos?
Prawdę mówiąc, to jest nagranie dla takiej córki Naxos i ta firma bodajże nazywa się Capriccio.
Znaczy Noskowskie na naszej antenie, proszę państwa, jeszcze nie gościł. Na pewno znajdzie się czas, kiedy też zaprezentujemy Noskowskiego. Jeśli ta symfonia była krótsza, udałoby się nam włączyć dzisiaj do programu, ale z ograniczeń czasowych. Mamy 55 minut na całą audycję. W związku z tym wybór na trzech kompozytorów Polski, którym pomyślałem, właśnie o Karłowiczu, który o koncercie właśnie skrzypcowym, o pierwszej części. Czy może ma jakieś pan wspomnienia, jak pan nagrywał ten właśnie utwór? Znaczy orkiestrą z warszawską, prawda? To jest nagranie z narodową.
To gra Ilja Kaler.
Dokładnie.
Skrzypek pochodzenia rosyjskiego, który mieszka w Ameryce, ale prawdę mówiąc, moim zamiarem było, żeby często, jeżeli jest muzyka polska, żeby właśnie to nagrywali artyści zagraniczni, bo może oni to włączą do swojego repertuaru i to uważałem za o wiele bardziej pożyteczne dla samego kompozytora.
Zatem posłuchajmy tego nagrania pierwszej części z koncertu skrzypcowego Czesława Karłowicza pod batutą Antoniego Wita, o czym wspominaliśmy przed chwileczką w rozmowie. Thank you. Państwa, wysłuchaliśmy pierwszej części koncertu skrzypcowego Mieczysława Karłowicza pod dyrekcją Antoniego Wika-Dita, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Warszawska. Ponieważ w tamtym roku mieliśmy jubileusz 110 lat Witold Tutosławski, była cała audycja poświęcona, ale teraz 111, też piękna rocznica. I pomyślałem, że w takim razie przecież profesor wiele nagrał utworów Witolda Lutosławskiego i może z koncertu na orkiestrę, ale nie całość, bo nie mamy niestety czasu, żeby...
Proponowałbym pierwszą część, ale muszę sprostować to, co pan powiedział. Pan powiedział, że ja nagrałem wiele utworów Lutosławskiego. Ja nagrałem, proszę pana, wszystkie utwory Lutosławskiego.
Wszystkie?
To się mieści na 9 krążkach. Tak. Bardzo się cieszę, to właśnie Naxos zaproponował, żeby właśnie nagrać całość kompozytora.
Wspaniale. A czy ma pan jakieś wspomnienia z nagraniem tego też utworu?
Wie pan, wspomnień to mam wiele. Koncert na orkiestrę to ja uważam, że to jest arcydzieło, ale trzeba tutaj powiedzieć, że to wcale nie był utwór, który najbardziej lubił i cenił sam Lutosławski. Ja miałem przyjemność Lutosławskiego znać, ba. Nawet pamiętam, że on był tak miły, że spotkał się ze mną, jak ja pierwszy raz w życiu miałem dyrygować koncert na orkiestrę i opowiedział mi o swoich doświadczeniach. A raz występowałem na jednym koncercie wspólnie z Lutosławskim, bowiem jest taki utwór, trzy poematy Henri Michaud na chór i orkiestrę, w którym jeden dyrygent dyryguje orkiestrą, a drugi dyrygent dyryguje chórem. I właśnie Filharmonia Berlińska urządziła taki cały wieczór Lutosławskiego łącznie z tym utworem i ja byłem poproszony, aby zadyrygować w tym utworze partią orkiestry. No to jest takie dosyć nietypowe i powiedziałbym niekonwencjonalne. Bardzo mało jest takich utworów, które wymagały więcej niż jednego dyrygenta.
Przypominacie tutaj Charles Ives przecież, prawda?
Który też sam pan radny. Są takie pozycje, ale właśnie to jest, uważam, zresztą to bardzo interesująca muzyka, którą wielokrotnie miałem okazję wykonywać.
Niestety chyba ten utwór dość rzadko gości, z tego co ja przeglądam programy koncertowe w Stanach Zjednoczonych.
Tak, powiem panu, że przede wszystkim dlatego, że to jest naprawdę trudne dla chóru. Żeby chór, a zwłaszcza chór nieprofesjonalny, to oponował, naprawdę to potrzebuje dużo czasu.
Posłuchajmy teraz nagrania z pierwszej części koncertu na orkiestrę Witolda Lutosławskiego pod dyrekcją Antoniego Wita i Narodowa Warszawska. Thank you.
Thank you.
wysłuchaliśmy koncertu na orkiestrę początku Witolda Lutosowskiego pod dyrekcją Antoniego Wita.
Nagranie na etenie zaprezentujemy będzie nagranie właśnie Szymanowskiego, Karola Szymanowskiego. I w trzeciej symfonii ja wybrałem, byśmy słuchacze posłuchali, właśnie za chwileczkę posłuchamy finał. To jest w jednej części ta symfonia, ale ona jest podzielona, prawda? Tam to jest largo. Ta ostatnia tam z chórem, część finala do tekstu po polsku.
Właściwie to trudno by dzielić w niej części, wie pan. No to jest właściwie, symfonia się nazywa, ale to jest utwór no jakby jednoczęściowy, no można tam starać się, muzykologowie to by zaraz by coś podzielili, ale nie ma to specjalnego, uważam, znaczenia.
Bo to jest pieśń o nocy. Czy może też jakieś wspomnienia ma pan z nagraniem tego utworu, czy może udało się też Szymanowskiego w Stanach Zjednoczonych wykonywać? Takie krótkie pytanie.
No, prawdę mówiąc, z tego utworu to się nie udało, dlatego że to jest utwór z chórem. No, mieć do dyspozycji chór za granicą to jest sprawa trudna, bo przecież nie istnieją tam na ogół zespoły profesjonalne, a przygotować na przykład Szymanowskiego to dość ciężko. Ja pamiętam, że Hiszpania mnie poprosiła o Stabat Mater Szymanowskiego, które było śpiewane po polsku. To dla tego chóru hiszpańskiego to było wielkie wyzwanie, żeby opanować to śpiewanie po polsku. Szymanowski pod tym względem no, nie jest taki wdzięczny do propagowania.
No właśnie, bo mamy, przypomnijmy, język polski właśnie. Tłumaczenie też jest nawet Rumi, ale tłumaczenie właśnie wersja językowa polska, co też jest, nie jest proste.
Utwór Szymanowski no, w czasach mojej młodości w Polsce był bardzo dużo grywany i zresztą była taka, ukształtowała się taka moda w latach 50., 60., że to śpiewał nie tenor, tylko sopran. I moje pierwsze wykonania trzeciej symfonii w Polsce to było sopranem. I to taką, tak była popisową partią takiej naszej znakomitej sopranistki Stefanii Wojtowicz. Ale później jednak pomyślano, że trzeba wrócić do tych źródeł, że skoro to jest napisane na tenor, to jednak, żeby to śpiewał głos tenorowy. I teraz częściej jednak się spotyka w tym autentycznym brzmieniu.
I tak też na płycie, prawda?
Wydaje mi się, że tak, ja już w tej chwili nie pamiętam.
Tak, tak, jest na płycie, która też jest za Naxos nagrana.
Proszę Państwa, to będzie zakończenie z trzeciej symfonii, opus 27, pieśń o nocy Karola Szymanowskiego. Właśnie śpiewakiem będzie tenor Ryszard Minkiewicz, a chórem i orkiestrą Warszawskiej Filharmonii dyryguje Antoni Wit. I jak Państwo słyszeli, parę wspomnień tutaj sam maestro podzielił się z nami. Posłuchajmy fragmentu z tego arcydzieła Karola Szymanowskiego.
I tak kończy się trzecia symfonia Karola Szymanowskiego pod dyrekcją Antoniego Witte. Profesorze, jeszcze takie jedno pytanie na temat działalności pedagogicznej, bo przecież też ma, poświęcił się pan pedagogice dyrygentury na Uniwersytecie w Warszawie. I mam też takie pytanie, czy jak właśnie ta praca wyglądała? Czy nadal profesor ma kontakty ze swoimi uczniami? Bo przecież jest profesor cenionym pedagogiem też dyrygentury, nie zapominajmy.
Tak, 17 lat byłem pedagogiem w Warszawie. I to uważam, że był taki czas bardzo dobry, bo ja rozpocząłem nauczanie, jak już miałem 50 kilka lat. Uważam, że to dobrze, dlatego że naprawdę dyrygent musi mieć mnóstwo własnych doświadczeń, żeby zacząć uczyć. No i bardzo jestem szczęśliwy, bo wśród moich absolwentów jest kilka osób, które rzeczywiście zajmują wysoką pozycję. Na przykład Krzysztof Urbański, który do niedawna był szefem orkiestry w Indianapolis. Od przyszłego sezonu będzie szefem Filharmonii Narodowej. Teraz Dawid Runc jest szefem właśnie tu w Zagrzebiu, gdzie dyryguje Zagrzebska Chorwacka Filharmonia. Rafał Janiak jest dyrektorem artystycznym Teatru Wielkiego w Łodzi, więc muszę powiedzieć, że rzeczywiście mają świetne osiągnięcia, co bardzo, bardzo mnie cieszy i mam oczywiście z nimi kontakt. Często, jeżeli jest potrzeba, to rozmawiamy na jakieś interesujące ich tematy.
Czyli dalej kontakt ze studentami nadal, prawda, jest obecny, wspaniale. Mam takie pytanie też, profesorze, odnośnie pracy też kompozytorskiej, bo kompozycja, prawda, też związana z Krzysztofem Pendereckim. Czy znajduje też pan na kompozycję, może aranżację?
Nie, powiem szczerze, ja studiowałem przez jakiś czas kompozycję pod kierunkiem Krzysztofa Pendereckiego. Tak. To było bardzo interesujące, bo Krzysztof Penderecki to wspaniała osobowość i to bardzo dużo mi dało, ale ja jednak nie mam specjalnie pomysłów na komponowanie, także nie udzielam się w tej dziedzinie.
Ale takie pytanie jeszcze, czy na przykład jakieś aranżacje, bądź na przykład instrumentacje też zdarzało się profesorowi? Jakieś tam...
No, nie, raczej korzystam, że czasem w utworach, które dyryguję, to robię jakieś takie zmiany, ale takie, że tego nie można nazywać aranżacjami, bo wie pan, teraz jest taka moda, żeby wszystko dyrygować, grać tak, jak napisał kompozytor.
No to w takim razie dziękuję bardzo za te wszystkie. Wielokrotnie, jak wspominałem, nagrania goszczą na naszej antenie, a naprawdę jestem zaszczycony, że udało się w ogóle z panem porozmawiać, zamienić parę słów. Przecież żywa pamięć o pana też koncertach, propagowaniu muzyki polskiej, właśnie polskiej poza krajem, za co bardzo jesteśmy wdzięczni, naprawdę, i my jako muzycy, i też słuchacze. Wspaniałe nagrania, wzruszające. My prezentowaliśmy też Henryka Myłka Góreckiego nagrania. Pamiętam koncert klawesynowy gościł na naszej antenie.
Był
nam się parę miesięcy temu w naszej audycji Pozbachowskie Kawki pod dyrekcją właśnie maestro Antoniego Witte. I teraz jeszcze Anno Noskowskim na pewno pomyślimy. Życzę wspaniałej pracy właśnie nad tymi utworami. Oby jak najwięcej gościł ten kompozytor, który nie jest znany, muszę przyznać, Noskowski w Stanach Zjednoczonych chyba nie jest tak często wykonywany.
Proszę pana, on biedny nawet w Polsce nie jest wystarczająco znany. Także, a szkoda, bo te utwory, zwłaszcza ta druga symfonia, którą nagrałem, no naprawdę to jest świetnie napisane.
No to wspaniale. Może kiedyś uda się na antenie też zaprezentować. Ja jeszcze raz przypominam, że naszym gościem był wybitny, legendarny dyrygent Antoni Witte, który nagrał wiele wspaniałych płyt, bo chyba ci teraz jubileusz. I w dzisiejszej audycji mieliśmy tą okazję i ten honor, że właśnie parę słów zamieniliśmy z maestro. Dziękuję serdecznie za tą rozmowę dla Radia Chicago.
Dziękuję. No bardzo nam się miło rozmawiało.
Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy.